Chwała Panu naszemu. Kochani, chciałem się podzielić z wami słowem, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza z rozdziału trzeciego, trzy ostatnie wersety i czwarty rozdział od pierwszego do szesnastego wersetu. 1286 strona, 1286. Czytamy na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piszę do Ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu. Ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzenie obłudą kłamców namaszczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmu, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Dobrze jest, ażeby Słowo Boże docierało do wnętrza naszego i nas przemieniało, bo to jest niezwykle ważne, aby Słowo Boże oddziaływało na nas. Kochani, kiedy Słowo Boże jest wypowiadane i ludzie go słyszą, nie słuchają, tylko słyszą, to jest takie popularne w Polsce powiedzenie, że takie mówienie to jest jak grochem o ścianę. Dlaczego takie jest powiedzenie? Bo groch, jak o ścianę uderza, nie wydaje prawie żadnego dźwięku. To nie jest dźwięk jakiś grający, dźwięczący, tylko to jest po prostu głuchy oddźwięk, krótki oddźwięk, który nic nie przynosi, żadnego pożytku. Ale my, Słowo Boże, mamy tak słuchać, żeby ono miało zawsze wpływ na nasze życie. Jeśli Słowo Boże głosimy, jeśli Słowo Boże słuchamy, i ono nie ma na nas żadnego wpływu, to jesteśmy naprawdę w bardzo kiepskim stanie duchowym. Słowo Boże, słowo, powtarzam, Boże musi mieć wpływ na życie człowieka. Bo gdyby Słowo Boże nie miało wpływu na serce człowieka, na życie człowieka, to w ogóle byśmy tutaj nie byli. Nikogo z nas by tutaj nie było, byśmy zupełnie inne rozrywki sobie znaleźli, zupełnie w innym miejscu byśmy się znaleźli, zupełnie co innego byśmy robili. Ale Słowo Boże miało wpływ na nasze życie. Zaczęliśmy szukać Boga, zaczęliśmy przychodzić przed Jego oblicze i On zaczął nasze życie zmieniać. Ten początek, dobry początek w naszym życiu zrobił Bóg. A kiedy Bóg czyni początek w naszym życiu, to czeka, żebyśmy my zaczęli robić coś w swoim życiu też sami. Jak dziecko zaczyna chodzić, to jaki jest początek? Że rodzice pomagają mu chodzić, trzymają go, starają się pokazać, jak się chodzi i wreszcie przychodzi taki moment, taki czas na to, by dziecko zaczęło wreszcie samo chodzić. Niecałe życie prowadzisz dziecko za ręce. Jeśli uczy się chodzić, no to nie prowadzisz go do 7., 8. klasy szkoły podstawowej dalej za ręce. Prowadzisz go do szkoły, wprowadzasz tam. Chodzi do średniej szkoły, dalej za ręce prowadzisz, wprowadzasz tam. Studiuje, więc bierzesz go za ręce, wprowadzasz. Normalne by to było? Nie. Nie byłoby to normalne. Dlaczego? Dlatego, że ludzie muszą coś robić sami wreszcie. I dokładnie tak w życiu naszym duchowym się dzieje, że Bóg na samym początku nam rzeczy daje. Tak jak to się mówi, awansem nam daje. Nie zasłużyliśmy na to, nic nie zrobiliśmy w tym kierunku, żebyśmy to mogli zdobyć, a Bóg nam po prostu daje. Daje nam pewien zasób wiedzy, daje nam pewien zasób Ducha Świętego, daje nam pewien zadatek różnych błogosławień swoich niebiańskich po to, żeby zadatek świadczył o całości, którą mamy do zdobycia. Jeżeli dajesz zadatek za samochód czy za dom, to co to oznacza? Czy ten dom, czy ten samochód już jest twój? Nie. Ale dałeś zadatek, więc co to oznacza? Że nikt inny przed tobą go nie kupi, ty masz prawo go wykupić. Ty dałeś zadatek, a więc Bóg dał nam zadatek Ducha Świętego. Jest to zapowiedź czego? Jest to zapowiedź pełni Ducha Świętego, którą ty otrzymujesz na konkretnych warunkach, które określa Pismo Święte. Pismo Święte mówi tak, jeżeli wy, będąc źli, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec wasz niebiański da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. Kochani, Słowo Boże określa bardzo dokładnie warunki, na jakich pewne rzeczy otrzymujemy. Czy ktoś otrzymuje Ducha Świętego, nie prosi, nie chce go i Bóg mówi, ale weź, nie chcę. Weź Ducha Świętego, nie wezmę. No weź Ducha Świętego, nie wezmę. No to jednak ci dam. Czy tak się to odbywa? Absolutnie nie. Bóg mówi, że daje darmo, oczywiście, nie zapłacisz niczym, bo nie masz takiej możliwości, by zapłacić, ale otrzymujesz na zasadzie łaski i dobrodziejstwa. Otrzymujesz, będąc pokorny, uniżony, przychodząc przed Boże oblicze i prosząc, Panie Boże, daj mi Ducha Świętego. I co się wtedy dzieje? Otrzymujesz Ducha Świętego. Naprawdę tak się dzieje. Wiecie, ja próbowałem w swoim życiu długo wziąć Ducha Świętego i jakoś nie mogłem go wziąć. Po prostu nie mogłem. Modliłem się, prosiłem i jakoś nie otrzymywałem. Ale Słowo Boże też mówi, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego Słowo Boże mówi? Bo źle prosicie. Dlaczego źle? Bo chcecie zużyć to na swoje własne upodobanie. Chcecie to użyć na swoje własne upodobanie. Był pewien człowiek, opisany w Dziejach Apostolskich, który chciał mieć Ducha Świętego. Chciał mieć Ducha Świętego, przyszedł do apostołów, zobaczył, że oni wkładają ręce i ludzie otrzymują Ducha Świętego. Przyszedł do apostołów i powiedział, słuchajcie, dajcie mnie taką moc, żebym ja na kogo ręce położę, otrzymał Ducha Świętego. A tu są pieniądze za to, żebyście mi dali to. Otrzymał wtedy. Ale dobrze zapłacił. naprawdę dobrze zapłacił. Dlaczego apostołowie byli tacy honorowi, nie chcieli mu dać tego Ducha Świętego? Przecież on chciał dobrze, chciał wkładać na innych ręce, żeby inni otrzymywali Ducha Świętego. Co Piotr powiedział? Że ten człowiek jest pełen gorzkości i nieprawości w życiu swoim. Bo myślał, że dar Ducha Świętego można otrzymać za pieniądze. Zapłacisz, masz. Nie zapłacisz, nie masz. Inaczej mówiąc, każdy bogaty ma Ducha Świętego, biedny nie ma. Ale dar Boży jest darmo z łaski. I nie da się go kupić. Dlatego Słowo Boże nam normuje pewne prawdy biblijne i pokazuje, jakimi powinniśmy być. W tym fragmencie Słowa Bożego jest powiedziane, piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Masz wiedzieć, jak w domu Bożym należy postępować. Musisz wiedzieć, jak należy zachowywać się wśród dzieci Bożych. Jak należy zachowywać się przed obliczem Bożym? Ty masz to po prostu wiedzieć. Jeżeli czegoś potrzebujesz w swoim życiu, musisz wiedzieć, jak masz się zachowywać. Jeśli chcesz zjeść, to gdzie idziesz? Masz dom, masz mieszkanie. Gdzie idziesz, jak ci się chce jeść? No do kuchni. Wiesz, jak należy postępować? Idziesz, otwierasz lodówkę, albo gdzieś indziej, tam do spiżarni jakiejś, wyjmujesz coś konkretnego i jesz. A jak chcesz spać, to idziesz do kuchni? Do kuchni. Jeśli bardzo dużo gości jest w domu, to musisz nawet czasami w wannie się przespać. Ale zasada jest taka, którą w domu swoim czy mieszkaniu stosujesz, że jak chcesz spać, to idziesz do sypialni. Po prostu do takiego pokoju, który ci służy za sypialnię. I tam właśnie śpisz. Chyba, że masz jeden pokój i to jest całe twoje mieszkanie. To wtedy i jesz, i śpisz, i wszystko robisz właśnie w tym jednym pokoju. Ale zazwyczaj mamy troszkę więcej niż jeden pokój i mamy to porozdzielane. Kiedy przychodzisz do zgromadzenia Bożego, to konkretne rzeczy zaczynasz robić, aby od Pana pewne rzeczy otrzymać. Chcesz wejść do nieba. Czy ktoś z was chce iść do nieba? Ktoś z was chce iść do nieba? To słuchajcie, jeżeli chcemy wszyscy iść do nieba, to musimy takie Boże zasady zastosować. I Słowo Boże nam mówi, musisz wiedzieć, jak masz się zachowywać. I po to dzisiaj mówimy o tym, po to ze Słowa Bożego o tym czytamy, abyśmy wiedzieli, co mamy robić. I Słowo Boże od początku 4 rozdziału mówi tak, a Duch Święty oczywiście, dosłownie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodzących i będą słuchać nauk szatańskich. Wiecie, ja wam powiem, żyjemy właśnie w takim czasie, kiedy ludzie zaczynają odchodzić od wiary i przystawać do duchów zwodzących i zaczynają słuchać nauk szatańskich. Wiecie, dokładnie to jest ten czas. Wiecie, niedawno mieliśmy takie święto, w czwartek, prawda? Boże ciało. I wiecie, ja byłem mocno zdziwiony, bo nasz kraj jest krajem chrześcijańskim, prawda? No, w większości zgodzimy się, że jest katolickim krajem. No i w tym katolickim, chrześcijańskim kraju w ten dzień ludzie zgromadzają się i procesje się odbywają i w kościołach księża mówią kazania czy przemówienia, zależy jak który ksiądz. W każdym bądź razie niektórzy też duchowni, wyżsi duchowni rangą zaczęli wypowiadać pewne słowa. I ja posłyszałem na eterze, w radiu, posłyszałem pewne dyskusje dotyczące wypowiedzi biskupów, którzy się wypowiadali na ten temat. Jeden tak mówił, drugi inaczej. No różne tematy podejmowali. W każdym bądź razie ci, którzy dyskutowali, redaktor, który prowadził tą dyskusję, byli absolutnie oburzeni, że ci biskupi wypowiadali się w taki sposób, że trzeba Bogu służyć, że trzeba być czystym przed Bożym obliczem. Jak oni śmieli nam, ludziom, coś takiego mówić? Czy wyobrażacie sobie parę lat temu, żeby ludzie tak jawnie występowali przeciwko tym, którzy skierowują ich myśli w stronę Boga? Czy byłoby to w ogóle do pomyślenia, żeby krytykować, co powiedział ten biskup, tamten biskup, czy co powiedział papież? A dzisiaj jest taki czas, kiedy wszyscy duchowni, którzy się wypowiadają na temat Boga, na temat prawdy Słowa Bożego, na temat 10 przykazań, powtarzam, 10 przykazań, są przeciwnicy, którzy mówią, że oni sobie nie życzą, żeby w ten sposób się wypowiadać. Ta grupa, która jest zgromadzona na tym miejscu, nie ma nic przeciwko temu. Dobrowolnie przyszliśmy na to miejsce, aby słyszeć, co Słowo Boże do nas mówi, prawda? Chcemy je słyszeć, akceptujemy to Słowo i chcemy według tego Słowa żyć. A więc, kochani, nie zagłębiamy się w to, co ludzie dookoła nas czynią, robią, mówią, jak się zachowują, tylko chcemy z tego wyjść. Słowo Boże mówi, wyjdźcie stamtąd i nieczystego się nie dotykajcie. I co wtedy Bóg powiedział? A ja wtedy dopiero was przyjmę. Oryginał grecki używa tam słowa przygarnę was do siebie. Dopiero wtedy, kiedy wy wyjdziecie z tego i nieczystych rzeczy nie będziecie się dotykać. A więc Słowo Boże chce nam pokazać, że my nie możemy być wśród ludzi odstępujących od wiary, ale musimy być w grupie tych ludzi, którzy pogłębiają swoją wiarę i w wierze pewne rzeczy chcą przechodzić przez ten świat. Kochani, przychodzi taki czas, w którym zacieśniać się będzie wszystko wokół nas i wszystkie rzeczy, które dookoła nas będą się działy, będą uciskać tych, którzy wierzą. Zabierać im tą wiarę, wykradać im tą wiarę, krytykować ich, przeciwstawiać się im, ale my mamy być ludźmi, którzy w tym świecie tak, w taki sposób prowadzonym będą mieli wiarę i przez wiarę zdobędą błogosławieństwo Boże. W 2 Tymoteusza 3:1 czytamy: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne, oryginał grecki mówi uciążliwe czasy. Trudne, czyli uciążliwe czasy. Na czym będą polegały te uciążliwe czasy? Ludzie staną się, nie, dotychczas tacy nie byli. Słowo Boże mówi, staną się. Wtedy, w tych ostatnich czasach staną się. Staną się bardzo samolubni, chciwi, wyniośli, zarozumiali, bluźniący Bogu, nie okazujący szacunku rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bezwzględni, bezlitośni. Będą się dopuszczać oszczerstw, będą niepohamowani w gniewie, nieludzcy, nieprzychylni jedni dla drugich, będą podstępni, zuchwali, nadęci pychą i rozmiłowani bardziej w rozkoszach doczesnych niż Bogu. To oczywiście teraz tacy ludzie nie są, jeszcze doczekamy takich czasów, teraz ludzie są dobrzy, święci, świątobliwi, współczujący, miłosierni, tak? Jak się czyta te wersety, to tak jakbyśmy obserwowali świat dookoła nas. To jest dokładne określenie tego świata, w którym my w tej chwili dokładnie żyjemy. To jest dokładnie taki świat. Ale Słowo Boże mówi, czym się będą te już ostatnie dni charakteryzowały? Że to się nasili jeszcze bardziej. I dla ludzi, którzy będą wierni w Słowu Bożemu, będą wierni Bogu, nastaną takie czasy, że sprawiedliwy tylko i wyłącznie z wiary żyć będzie. Oczywiście rozumiemy się, że z wiary to nie znaczy z Kościoła będą żyli, tylko będą ze swojej wiary w Boga żyli. Będziesz wierzyć, będziesz mieć. Będziesz wierzyć, będziesz uzdrowiony. Będziesz wierzyć, będziesz miał rozwiązane problemy. Będziesz wierzyć, będziesz zwyciężać. Tak mówi Słowo Boże. Czy my jesteśmy pozbawieni Bożej pomocy? Jezus Chrystus kiedyś do uczniów swoich powiedział: oto posyłam was jak owce pomiędzy... Dziwne, prawda? Jak owce pomiędzy wilki. Po co się posyła owce pomiędzy wilki? Żeby wilki je rozszarpały i zjadły. A więc Jezus Chrystus posłał nas, żeby nas diabeł rozszarpał i zjadł, tak? Słowo Boże mówi: ja zwyciężyłem szatana. Kto to powiedział? Jezus Chrystus. Ja zwyciężyłem szatana. I Pismo Święte mówi: to zwycięstwo zostało wam darowane. Waszym umiłowanym Zbawcy, Jezusie Chrystusie. Zostało to wam darowane. A więc jeżeli jesteś posłany pomiędzy wilki, to po to, żeby wilki nic nie mogły ci zrobić. Żeby wilki przekonały się o tym, że nie są w stanie zaszkodzić owcy. Kiedyś niektórzy mężowie Boży byli wrzucani do dołów, w których były lwy. Zrobiły coś im? Nie. Dlaczego? Bo Bóg zamknął lwom paszczę. Po prostu zamknął. Dzisiaj Słowo Boże mówi, że szatan chodzi dookoła nas jak lew ryczący, szukając, kogo by pożreć. Zauważyliście, nie jest napisane, że dzisiaj szatan rzuca się na nas jak lew ryczący i pożera nas. Jest powiedziane, chodzi dookoła. I nic nie jest w stanie dzieciom Bożym zrobić. Kiedy? Kiedy oni zdają sobie sprawę ze swojego autorytetu. Masz autorytet w Jezusie Chrystusie. Słowo Boże mówi, że niektórzy ludzie mogą się przeciwstawić szatanowi, a on ucieknie od nas, tak? Nie tak. Tak nie jest powiedziane w Słowie Bożym. Powiedziane jest, że wy, będąc mocni w wierze, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. Każdy człowiek, który ma Jezusa Chrystusa w swoim sercu, każdy człowiek, który wpuścił go do swojego serca, który poddany jest jemu, który bierze jego słowo do swojego serca, wkłada je do swojego umysłu, ma moc, ma autorytet, ma prawo przeciwstawić się diabłu. Kochani, możecie powiedzieć, ale Kościół to nie jest miejsce, żeby mówić o diable. Nie powinniśmy chyba tutaj mówić o diable. Nie powinniśmy? Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek był zaatakowany przez szatana? No chyba nie, prawda? No bo jesteśmy dziećmi Bożymi. No to nie, nikt z nas nigdy nie był. No to może nam ktoś opowie, jak to się dzieje. Każdy. Przynajmniej raz w swoim życiu. Przynajmniej raz, a powiedziałbym dużo więcej razy, został zaatakowany przez szatana. Dlatego Kościół jest właśnie miejscem, w którym mamy powiedzieć, jak mamy go zwalczać, jak mamy się mu przeciwstawiać, jak mamy go zwyciężać. Czy wiesz o tym, że szatan nie ma prawa ciebie dotknąć? Czy wiesz o tym, że szatan nie ma prawa ciebie zwyciężyć? Czy wiesz o tym, że szatan nie ma prawa ciebie wodzić na pokuszenie? Czy wiesz o tym? Musisz zdawać sobie z tego sprawę. Musisz wiedzieć, jakie są twoje prawa. Jeśli nie znasz praw, wejdziesz do biura, to cię wygonią i powiedzą, że nie ma pan prawa. Ale jak wiesz, jakie jest twoje prawo, wchodzisz z powrotem. Mówisz, a w artykule takim i takim, w paragrafie takim i takim, w punkcie takim i takim jest powiedziane i cytujesz tak i tak. Może byśmy byli zdziwieni, prawda? Ale takie jest działanie dziecka Bożego. Takie jest działanie dziecka Bożego. Szatan kiedyś kusił Jezusa Chrystusa, tak? I powiedział tak, powiedziane jest o tobie, a Jezus Chrystus co odpowiedział? Ale słuchaj, to trzeba inaczej rozumieć. Ty źle to pojmujesz, to nie, to trzeba inaczej. Czekaj, ja ci to wyłożę. Czy tak Jezus Chrystus dyskutował z szatanem? Nie. On wziął prawo i powiedział, ty mi cytujesz prawo, ja ci też zacytuję prawo, bo to jest prawo mojego Ojca. I dokładnie mu powiedział, a tam i tam, w takim i takim wersecie, w takim i takim punkcie jest powiedziane tak i tak. I kiedy odpowiedział na każdy atak szatański paragrafem z Pisma Świętego, co szatan wtedy zrobił? Poszedł sobie. Tak jak Jezus Chrystus działał, będąc człowiekiem, taką samą moc i takie same prawo masz i ty. Możesz powiedzieć, jak ja mogę mieć takie same prawo jak Jezus Chrystus? A na podstawie Pisma Świętego. Jezus Chrystus powiedział, że jeśli moc moją weźmiecie, to będziecie czynić cuda, jakie? No, mniejsze niż ja, no ale starajcie się. Czy tak? Powiedział, większe od tych, które ja czynię, będziecie czynić. Dlaczego? Bo ja już nie mam więcej czasu tego czynić, idę do Ojca mojego. Ale wy tu pozostajecie i to wy macie szansę przeciwstawiać się diabłu. Ludzie by bardzo chętnie pożyli, pocieszyli się na tym świecie i szybciutko do nieba poszli. Szczególnie wierzący ludzie, którzy naprawdę ufają Panu, chcieliby do nieba pójść, prawda? No chcesz do nieba pójść? No ja też chcę do nieba pójść. Ale wiecie, apostoł Paweł kiedyś powiedział w słowie, które czytamy w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, powiedział, że dla mnie umrzeć to jest zysk. Ale ponieważ korzystne dla mnie jest też pracować wśród was i mieć efekty tej pracy, więc sam nie wiem, co wybrać. Bo jedno i drugie mnie pociąga. Chcę rozstać się z życiem, bo to daleko lepiej. Być u Pana. Ale z kolei pracować wśród was i mieć owoce tej pracy, no to po prostu też mnie pociąga. Inaczej mówiąc, jeśli ty masz możliwość zwyciężać szatana, masz możliwość i masz narzędzia do działania i masz moc do działania, żeby mu się przeciwstawiać i niszczyć jego królestwo, no to sam nie wiem, co wybrać. Do nieba, no to by się chciało z Panem przebywać. Ale z kolei tu na ziemi mogę mieć efekty. Ile ludzi jeszcze mogę wyrwać z ręki szatana? W ilu momentach mogę się przeciwstawić szatanowi i on ucieknie? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że wypowiadając słowa przeciwko demonom, przeciwko duchom nieczystym, przeciwko szatanowi, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nie musisz krzyczeć, że nie musisz wrzeszczeć przeciwko szatanowi, że masz tylko proste słowo powiedzieć? Precz szatanie. I wiesz, co on musi zrobić? Musi odejść. Dlaczego? Bo robisz to nie w swoim własnym imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych ludzie odstąpią, odejdą od wiary. A my mamy się w wiarę zagłębiać. My mamy wchodzić głębiej i głębiej. W 2 Piotra, 3 rozdziale, 3 wersecie jest powiedziane, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. List Judy, 1 rozdział, 18-19 werset. Oni to ostrzegli was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy, że będą postępowali według własnych, bezbożnych pożądliwości. 1 Jana 2,18. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Ludzie ci wyszli, co prawda, spośród nas, lecz w rzeczywistości nie należeli do nas. Gdyby bowiem należeli do nas, pozostaliby z nami. Odeszli zaś po to, żeby się okazało, iż nie wszyscy są z nas. Kochani, my mamy nauczyć się żyć w tym świecie. Nie uciekać od tego świata. Nie zamykać się za murami jakimiś, odgradzając się od tego świata. Nie uciekając do nieba, ale Słowo Boże mówi, masz nauczyć się żyć w tych warunkach, w których jesteś. Wiarę zachować. Zbawienia nie utracić. I przejść do wieczności Twojego Pana w radości i w pokoju. Nie mamy się bać tego świata. Ja się boję życia. Ja się boję jutrzejszego dnia. A cóż dopiero miesiąc jeszcze mając przed sobą? A cóż dopiero pomyśleć, ile lat jeszcze mam przed sobą? Boję się, już się boję. My mamy nauczyć się żyć w pewności nie siebie, tylko w pewności prowadzenia Ducha Świętego. Mamy się tego po prostu nauczyć i nie pozwolić, żeby szatan ukradł nam naszą wiarę. Nie wolno ci dopuścić do tego, żeby szatan wykradał ci zaufanie do Boga. Nigdy w życiu. Druga rzecz, którą Słowo Boże tutaj porusza, którą czytaliśmy w tym słowie, jest powiedziane, ćwicz się w pobożności, a wystrzegaj się babskich baśni. Żeby było porówno, to powiem, że w oryginale nie jest użyte babskie baśnie, tylko dziadowe, staruchowe bajki. Także tak jest przetłumaczone, więc żeby kobiety nie czuły się obrażone, oryginał raczej o dziadach mówi. Także pamiętajmy o tym, że my mamy nie ćwiczyć się w tych baśniach, które są opowiadane. Jakie to baśnie? O co tu w tym wszystkim chodzi? 1 Tymoteusza 2:2 mówi, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. 1 Tymoteusza 3:16, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Jakuba 1:26-27 mówi, jeżeli ktoś sądzi, że jest pobożny, lecz oszukując siebie samego nie panuje nad własnym językiem, to żadna też jest jego pobożność. Pobożność prawdziwa, nie budząca zastrzeżeń u Boga Ojca, polega na tym, by śpieszyć z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapienia i by nie poddawać się złym wpływom tego świata. 1 Tymoteusza 6:3. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na mały. 1 Tymoteusza 1:4, aby nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej, rzekomej nauki. 2 Tymoteusza 2:16-23. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. I wreszcie z Tytusa, 1 rozdział 13-14 mówi, karć ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj. Są bowiem nieużyteczne i próżne. O czym mówi to słowo? To słowo pokazuje nam, że my mamy w tym świecie mieć właściwe Boże rozeznanie spraw dotyczących Królestwa Bożego. Boże rozeznanie. Nie w ludzki sposób mamy podchodzić do tego, co czytamy w Słowie Bożym. Jeżeli chcesz rozumem swoim zrozumieć, co Słowo Boże mówi, to nigdy do tego nie dojdzie. Wiesz, jak można to porównać w takim naszym zwykłym ludzkim rozumowaniu, w takim Bożym objawieniu? Słowo Boże, jakbyśmy chcieli wziąć miarkę metrową, obojętnie jaką, czy taką rozkładaną, czy rozsuwaną, i byśmy chcieli tą miarkę wziąć i przyłożyć i zmierzyć miłość. Da się? A może na kilogramy da się zważyć? Ile masz miłości? 2-3 kilo? Można tak określić? No nie. To jest tak dokładnie, jakbyśmy chcieli w życiu naszym, rozumem naszym, zrozumieć to, co Słowo Boże mówi. Nie ma żadnej szansy. Nie ma żadnej możliwości. To w ogóle nie ta płaszczyzna, nie ten poziom. Mijają się te płaszczyzny. To nie jest w ogóle ten poziom. Mijają się. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, punktu wspólnego. Ludzie chcą rozumem zrozumieć Słowo Boże. Kto Słowo Boże podał? Kto podyktował to Słowo? Duch Święty. Ludzie swój udział w tym Słowie mają tylko taki, że Duch Święty dyktował, a oni pisali. Nie pisali nawet ze swojej mądrości, ze swojej głowy, z tego, co sami wymyślili, ale to, co zostało im podyktowane. Słowo Boże zostało zapisane słowo w słowo, dokładnie tak, jak Duch Święty im podawał. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy Słowo Boże sobie wymyślili. Słowo Boże jest Słowem Bożym, nie Słowem człowieka. I dlatego to Słowo mówi nam, abyśmy unikali baśni, unikali najprzeróżniejszych podań, które ktoś komuś gdzieś kiedyś z ust do ust przekazywane do naszych czasów, abyśmy w ten sposób w ogóle nie podchodzili do Bożej prawdy. My mamy podchodzić do Bożej prawdy dokładnie tak, jak Duch Święty ją podaje. Nie ma takiej możliwości, abyśmy do tego Słowa coś dodawali. Nie ma też możliwości, abyśmy z tego Słowa coś odejmowali. Bo kto doda albo ujmie, znamy to Słowo, w objawieniu Jana jest bardzo wyraźnie powiedziane. Temu doda Bóg plag, albo ujmie mu z żywota wiecznego. Dlatego my mamy być wiernymi Słowu Bożemu, trzymać się dokładnie tego, co Słowo Boże mówi, i mamy nauczyć się prawdziwej pobożności. My nie mamy w tym świecie żyć w mądry sposób, tak jak ludzie określają postępowanie niektórych zacnych ludzi. My nie mamy być ludźmi, którzy są podziwiani, bo są gwiazdami, bo są jakimiś znanymi ludźmi. My nie mamy być w ogóle widoczni, gdy mówimy o Słowie Bożym. Ty nie masz być widoczny, bo jesteś taki mądry, bo jesteś taki elokwentny, bo jesteś taki rozsądny. Ty masz być widoczny tylko wtedy, kiedy Duch Święty chce użyć twoje usta. Twoje usta są widoczne, ale słowo, które z twoich ust wychodzi, nie ma być twoim słowem. Ma być słowem Boga żywego. A więc musimy nauczyć się pobożności. Inaczej mówiąc, prosty sposób, parafrazując, powiedzmy sobie, mamy nauczyć się żyć po Bożemu. Człowiek pobożny to jest taki, który żyje po Bożemu. Po prostu tak, jak Bóg mówi. Bóg mówi, jak masz żyć, to ty tak żyjesz. Bóg mówi, co masz mówić, to ty to mówisz. Bóg mówi, jak masz chodzić, to ty tak chodzisz. Bóg mówi, jak masz się zachowywać, to tak się zachowujesz. W ustach waszych niech będzie niesłyszalne co? Żadne nieprzyzwoite słowo. To jeden tylko z przykładów. W jaki sposób zrobić, żeby z naszych ust, jak ktoś nam naprawdę działa na nerwy i ktoś naprawdę nas doprowadza do szewskiej pasji, tak? Żeby z naszych ust nie wyszły słowa. Jak zrobić? Jak to zrobić? Powstrzymywać się? Zaszyć sobie usta? Tak? Co mamy zrobić? Napełnić serce Słowem Bożym. A z przepełnienia serca będą mówić usta. bardzo proste. Żyć po Bożemu. I dlatego w tym słowie, które czytaliśmy, jest powiedziane pilnuj. Pilnuj. Czego masz pilnować? Czytania Słowa Bożego, napominania i nauki. Tytusa, 2 rozdział, 15 werset mówi: to mów i tak napominaj. I tak strofuj. Z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. My mamy pilnować czytania Słowa Bożego. Możemy powiedzieć, no dobrze, no to ja jestem w stanie dopilnować czytania Słowa Bożego, jak tu jesteście zgromadzeni i mogę wam czytać i czytać i czytać Słowo Boże. No ale jak ja was przypilnuję w domu? Czy mam wypady robić takie niespodziewane? Puk, puk, puk do drzwi i co? Czytasz Słowo Boże czy nie? Sprawdzać was? Czy na tym to polega? Czy w ten sposób doprowadzimy ludzi do czytania Słowa Bożego? Nie. To musi być moje osobiste przekonanie. Ja muszę po prostu chcieć. A jak ja bardzo nie chcę, a jak tylko biorę Słowo Boże, siadam przy nim i od razu zasypiam. No tak mi się nie chce spać. A zacznę czytać Słowo Boże, od razu mi się chce spać. Taki, wiecie, dobry środek nasenny. Jak naprawdę bezsenność macie, bierzcie Słowo Boże, zobaczycie od razu będzie się wam chciało spać. Ja przypominam sobie pewnego starszego brata ze zboru, on już odszedł do Pana dawno temu. On pochodził z Matiaszówki i pamiętam, że jego syn zawsze prowadził taką stolarnię tam w tej Matiaszówce. I mówi, nas chodziło się chłopów ze wsi i gadają, przeszkadzają w robocie. Mówi, bracie, dla mnie było bardzo proste zrobić porządek, żeby ci ludzie sobie poszli i żeby można było dalej pracować. Bracie mówi, pierwszą rzecz, którą robiłem, szedłem do domu, brałem Pismo Święte, przychodziłem do stolarni i zacząłem im Słowo Boże czytać. Bracie mówi, jakby muchozolem muchy popryskał. Momentalnie uciekają. Żaden, mówi, za chwilę nie ma nikogo. Ale mówi, dla mnie była okazja powiedzieć im coś o Bogu. Wprawdzie krótko, no ale zawsze coś tam powiedziałem. Kochani, tak ludzie bardzo często działają na Słowo Boże. Czy my też mamy tak reagować na Słowo Boże? Oczywiście, że nie. Dlatego nasza senność jest przyczynkiem do tego, abyśmy zaczęli walczyć. Panie Boże, dlaczego mi się chce spać, jak czytam Twoje Słowo? Dlaczego szatan mnie tak atakuje, żebym nie wnikał do tego Słowa? Czy zniechęcasz się, czytając Słowo Boże, bo ci się spać chce? Musimy po prostu zacząć z tym walczyć. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli nie czytasz Słowa Bożego, do Królestwa Bożego nie wejdziesz. Nie ma szansy. A wiesz dlaczego? Możesz powiedzieć, no tak, czy Bóg mnie ukara, że Słowa Bożego nie czytam? Nie, Bóg ciebie nie ukara, że Słowa Bożego nie czytasz. Tylko nie będziesz mieć mocy, kiedy szatan cię zaatakuje. Nie Bóg ci nie pozwoli wejść do nieba. Ale szatan nie dopuści, byś tam wszedł. On cię po prostu zaatakuje. A ty nie będziesz mieć żadnej obrony. Nie możesz pójść na układ z szatanem i powiedzieć, słuchaj, no stary, no nie, trochę mniej mnie może atakuj, jakoś może dogadamy się. Z szatanem nie ma żadnego porozumienia. Absolutnie żadnego. Wiecie, jaki jest przykład tego, że nie ma żadnego porozumienia? Bo tych wszystkich ludzi, którzy idą na układ z szatanem, podpisują z nim cyrografy, podpisują z nim umowy, są kumplami jego tu na ziemi, działają w jego mocy, cuda ludziom pokazują najprzeróżniejsze, sztuczki różne pokazują, no są naprawdę takimi, wiecie, dobrymi współpracownikami szatana. I dogadane mają, że przechodzą na tamten świat, do piekła i tam będą z nim rządzić. Wiecie, co się z nimi dzieje, jak odchodzą z tej ziemi? Szatan ich łapie i od razu do celi. I męczy ich jeszcze bardziej niż innych. Myślicie, że z szatanem są jakieś umowy? Z szatanem nie ma żadnych umów. A kiedy pytają, dlaczego mnie tak traktujesz, przecież nasza umowa była inna, się śmieje. Wiecie, kiedyś pewien wierzący człowiek wyganiał demony z pewnego człowieka żyjącego na tym świecie. Wyganiał z niego demony. I wiecie, w pewnym momencie demon mu odpowiedział: jutro wyjdę, jutro wyjdę. Na drugi dzień zaczęli się modlić i on wyganiał demony, a szatan mówi, że nie wyjdzie, nie wyjdzie. A on mówi, przecież powiedziałeś, że wyjdzie, że jutro wyjdziesz. A on się śmieje, mówi, to ty nie wiesz, że ja jestem kłamca? To są autentyczne wydarzenia z wyganiania demonów. To nie jest jakiś wymysł. Diabeł jest taki. On jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Myślicie, że Bóg wymyślił kłamstwo? Myślicie, że Bóg wymyślił zło? Nie. Szatan jest ojcem tego wszystkiego. Dlatego my mamy znać Jego podstępy i wiedzieć, że tylko napełnienie Słowem Bożym broni nas przed szatanem. Tylko napełnienie Słowem Bożym nie wyrzuca z naszego wnętrza brudnych słów. Tylko napełnienie Słowem Bożym wyrzuca z nas moc Bożą, która przeciwstawia się szatanowi i jego zapędom. Jesteś przeznaczony do zwycięstwa. Nie jesteś przeznaczony do przegrania, ale zacznij stosować Boże zasady w swoim życiu. Zacznij zdobywać wiarę, bo szatan będzie wszystko robił, żeby twojej wiary ubyło, żebyś miał jej mniej. Dlaczego? Bo łatwiej mu jest ciebie zaatakować, a ty nie będziesz miał mocy, żeby się jemu przeciwstawić. Przede wszystkim apostoł Paweł mówi, weź tarczę wiary. Po co? Abyś mógł przeciwstawić się wszelkim ognistym pociskom złego. Tam jest dokładnie powiedziane. Tylko wiarą możesz przeciwstawić się wszelkim ognistym pociskom złego. A więc mówienie o szatanie ma sens w zgromadzeniu dzieci Bożych, bo my musimy nauczyć się mu przeciwstawić. Musimy się nauczyć. Czasy są takie, że nie schowamy głowy w piasek, powiemy, jesteśmy schowani jak struś. Czasy są takie, że teraz nie zasłonisz się, nie staniesz za kimś. Bóg cię będzie bronił, ale za nikim innym się nie schowasz. Musisz ty mieć wiarę. Daj mi wiarę swoją, daj mi wiarę, to ja będę broniony. Nie możesz wziąć wiary od kogoś. Musisz mieć swoją własną. Swoją własną wiarą masz się bronić. Słowo Boże mówi, że było 10 panien, które oczekiwały na oblubieńca. Pamiętacie? 5 z nich było mądrych, a 5 głupich. Które z nich były mądre, a które głupie? Dlaczego 5 zostało nazwanych głupimi? Wszystkie miały olej? Miały. Wszystkie miały olej. Wszystkie miały Ducha Świętego. Wszystkie 10. Dlaczego 5 zostało nazwanych głupimi, a 5 mądrymi? Dlatego, że głupie miały za mało oleju. Miały olej, ale było go za mało. Jak jedziesz samochodem i masz przed sobą 100 kilometrów, a paliwa nasz na 50, dojedziesz? No właśnie. Do Królestwa Bożego masz ileś lat. Bóg wyznaczył ileś lat i wejdziesz do Królestwa. Jak masz za mało oleju, masz za mało Ducha Świętego, masz za mało Słowa Bożego, dojedziesz? Nie. Nie dojedziesz. Na tym to polega. I dlatego Słowo Boże nam tak wyraźnie mówi, pilnuj czytania Słowa Bożego. Napominaj i nauczaj. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Bądź dla innych wzorem. Niech postępy Twoje będą widoczne dla kogo? Dla wszystkich. Twoje postępy, Twój rozwój duchowy musi być widoczny dla wszystkich. Aby się okazało, że nie na darmo uderzamy w przeciwnika. To nie jest tak, że masz sobie w próżnię uderzać. Masz uderzać konkretnie w przeciwnika. Jak się to dzieje? Kiedyś synowie z Sewy chcieli wygonić demony. Co zrobili? 7 ich było. Chcieli wygonić demony. Demony, wyjdźcie z tego człowieka w imieniu Jezusa Chrystusa, którego zwiastuje Paweł. Wyszło coś z tego? Tak, zostali pobici. I mocno poturbowani musieli uciekać. Co demony odpowiedziały? Pawła znamy. Jezus Chrystus, wiemy, kto to tacy. Taki. A wy, co za jedni? Widzicie? Czyjąś mocą nie da się zwyciężyć szatana. To musisz ty być tym, który tą moc ma. Dlatego weź moc i okaż się zwycięzcą. Szczególnie w czasach ostatecznych. Wcześniej może łatwiej było przeżyć bez działania mocy Ducha Świętego, bez mocnej wiary. Teraz już nie da tak przeżyć. Bo czasy są trudne. Czasy są uciążliwe. Teraz bez mocy Ducha Świętego nie przeżyjemy. Czy to jest smutne? Czy to jest straszne? Nie. Bo tą moc masz w obfitości. Bierz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja sprawię wam odpocznienie. Przyjdźcie, bierzcie, czerpajcie. Napełnijcie się Duchem Świętym. Napełnijcie się z mocą z wysokości. A ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą, apostoł Paweł mówi. Napełnijcie się, a ja wam pokażę, jak walczyć. A ja wam pokażę, jak zwyciężać. A ja wam pokażę, jak macie iść i będziecie radośni. Ci, którzy wygrywają, naprawdę się później radują. Wygrałem, wygrałem. Walczą, walczą i wygrywają. Cieszą się? Jeszcze jak? Będziesz się cieszyć, jak będziesz wygrywać. Jak zobaczysz, wypowiadając słowa, że szatan, demony zaczną uciekać, będziesz się cieszyć? Apostołowie kiedyś zostali wysłani przez Jezusa Chrystusa. I jak wrócili, z czego się cieszyli? Że to, że tamto zrobili, że im jeść dali, że ich przyjęli, ugościli, Panie, ale nas ugościli, a nam pojeść dali, tak? Najbardziej się cieszyli, że demony ich słuchały. I ty też będziesz się cieszyć, że demony słuchają, bo muszą. Powiedzą ci, że nie będą, że nie chcą wyjść, ale muszą, bo do nich tak mówisz. Dlatego zacznijmy korzystać z praw przysługujących dziecku Bożemu. Z praw przysługujących wierzącemu człowiekowi. I niech imię Pańskie będzie uwielbione. Amen.